będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ojcze Macieju,
troszkę
no jak
więcej entuzjazmu.
A skąd to taki entuzjazm, ojca, ogarnął dzisiaj władną ojcem we wrześniu drugiego, kiedy to dzieci idą do szkół?
Ponieważ zjadłem dzisiaj przepyszne radiowe śniadanie. Klasyk składający się z trzech parówek z Biedronki i jogurtu.
No, tutaj jakieś mamy lokowanie produktu.
Tak.
Od samego początku.
Oraz dobrej kawy i możemy zaczynać.
Szanowni Państwo, witamy się z Wami bardzo, bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie. Nie zdjęto nas z anteny chwilowo jeszcze.
I skład też się nie zmienił. Co najwyżej waga.
Nie, chyba nie. Myślę, że cały czas audycja jest adekwatna. Tytuł jest zdecydowanie oddający rzeczywistość, czyli między nami homiletami...
ćwierć tony zambony.
No, tak mniej więcej właśnie. Witamy Was gorąco. Drodzy Państwo, jak zawsze nasze audycje dotyczą Ewangelii Niedzielnej.
A, i... Ewangelii dotyczą.
No coś nowego?
Nie, bo tak nam się dobrze rozmawiało przedtem. Myślałem, że pociągniemy wątek na antenę.
No rozmawia nam się tutaj dobrze na wiele różnych tematów, ale nie wszystkie są pewnie radiowe na antenę. Bardzo się cieszymy, że możemy z Państwem się znowu spotykać. Jesteśmy tak w tym momencie rzeczywiście powakacyjnym, choć ani ojciec Maciej, ani ja żadnych wakacji jeszcze żeśmy...
Jeszcze nie, ale jest nadzieja.
Nie odprawili.
A ta umiera ostatnia.
Ja rzeczywiście już wkrótce tak...
Z pierwszym śniegiem.
Mam szczerą nadzieję tym wakacjom się trochę oddać, ale ojciec Maciej jest w gorszej sytuacji trochę, bo ojciec Maciej, już to wiemy, chyba mówiliśmy o tym, wydaje mi się, w ostatniej...
Nie mówiliśmy.
Nie mówiliśmy. No to trzeba powiedzieć, no bo jak nie powiedzieć? Także no to,
no
by
to
było,
powiedz.
To by było na tyle właśnie, co chciałem Państwu powiedzieć, ojcu Macieju. Ojciec Maciej, proszę Państwa, został mianowany przez swoje tą władze zakonne, te takie szlachetne władze, które tam decydują o wszystkim, został mianowany proboszczem parafii świętej Małgorzaty w Bytomiu.
Tak jest.
Jakby ktoś z Państwa był w Bytomiu...
Serdecznie zapraszamy na wzgórze świętej Małgorzaty.
Tak, tam można załatwić wszystko. Proboszcz jest na każdy dzwonek, na każde wezwanie. Jest zawsze gotów posłużyć. Także mamy proboszcza pomiędzy nami. Pierwszego z dwóch możliwych.
Tak, a teraz odkurzymy sobie nasze doktoraty i zajmiemy się tematem naszej audycji, bo kolega idzie w dygresję.
Dobrze, niech będzie, wyjdźmy od słowa, które, jak zakładam, ojciec przed oczami ma.
Posiada. Tak,
a jest,
jest
to niedziela 23 zwykła, która przypada nam 8 września.
Września, bo też dzisiaj do Państwa mówimy 8 września.
No mówimy 2 września, nie oszukuj.
Ale Państwo słuchają 8 września. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 000 ludzi może stawić czoło temu, który z 20 000 nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.
No i to jest chyba to ostatnie zdanie, które przeczytałeś przed chwilą. Ono jest, zakładam, takim najlepszym komentarzem do zrozumienia całej tej Ewangelii, która je, to zdanie właśnie poprzedza, bo no bo Żyd już jest na samym początku, prawda? Co to jest ta nienawiść? Co to, to zupełnie jakby nie pasuje nam to w ustach Pana Jezusa, no bo zawsze o miłości, zawsze, że miłujcie, że kochajcie, że ja was miłuję, że Bóg was miłuje, a tutaj jakby przychodzi polecenie o nienawiści. Kto nie ma w nienawiści swoich bliskich, zresztą tych bliskich za chwilę sobie powiemy, z czego to wynika? To jest pewien oczywisty, jakby dla badaczy pisma, motyw, który z pewnością wielu z Państwa, naszych radiosłuchaczy, już też jakby spotkało, czy o którym słyszało w homiliach, czy w jakichś innych komentarzach egzegetycznych do odpowiednich fragmentów, czy odnośnych fragmentów Pisma Świętego, ale ojcze Macieju, ojciec Maciej mi tu ziewa z naprzeciwka, co sugeruje, że niby nudzi. widzę, więc...
Do Adremu, proszę ojca, do Adremu.
Drodzy Państwo, cała kwestia jest w tym, że języki semickie nie mają stopniowania. Czyli generalnie mamy miłość i nienawiść, nie mamy nic pośrodku, jeśli chodzi o język. Te
dobry język, zero-jedynkowy.
No, te subtelności, niuanse, odcienie szarości, no to jest rzeczywistość ukryta między wierszami i to trzeba sobie samemu dopowiedzieć, nie? Albo dosłyszeć gdzieś tam z tego, co ktoś mówi. Więc jeżeli Jezus nam dzisiaj mówi o nienawiści i to takiej bardzo szerokiej nienawiści, począwszy od naszych bliskich, poprzez samych siebie, skończywszy na tym wszystkim, co jakby... jest naszym dziełem wręcz, bo o tym za chwilę jeszcze sobie powiemy, to no, nie mówi o tym, co my dzisiaj tutaj w naszym języku polskim rozumiemy przez słowo nienawiść. Po prostu niemiłość. Mówi o niemiłości. A niemiłość, ona też ma różne zakresy znaczeniowe i ma różne, jakby to słowo ma swój ciężar gatunkowy i też te ciężary mogą być bardzo różne. Natomiast z całą pewnością chodzi mu o to, że nie może to być miłość, która pochłania nasze serce, która angażuje nasze serce, no już na pewno nie w sposób całkowity. Czy ojciec tu ze mną się raczy zgadzać, jak już się przebudzi? Zaraz ojca kopnę pod stołem.
Już przebudził. Ja bym chciał tylko dodać do tego, co powiedziałeś, gwoli wstępu, że musimy mieć też pamięć i świadomość o tym, że Jezus jest naprawdę mistrzem tego, co byśmy dzisiaj określili jako storytelling, czyli taka budowanie narracji, opowiadania, historii, sprzedawanie historii. Zauważmy, że no, te przypowieści, które Jezus nam zostawia, czy w ogóle Ewangelia, zwłaszcza te momenty, w których no, są przedstawione jakieś obrazy takie bardzo poruszające, no, że one są żywe, one nas dotykają dzisiaj, mimo tych 2000 lat, które upłynęły od czasu ich wypowiedzenia i sformułowania w taki, a nie inny sposób. I jednym z warunków tego, by być słuchanym takim opowiadaczem, no było to używanie języka, który przykuje uwagę, nie? I zauważ, że te przypowieści, które są znane nam, one bardzo często no, nam trochę spływają już po uszach, nie? Bo słyszeliśmy je tyle razy z ambony, tyle razy możeśmy je czytali sami w zaciszu swojej izdebki, kiedy się modlimy. To były słowa, które dla słuchaczy, którzy pierwszy raz je słyszeli, one były szokujące. I tak samo jest z tym słowem, które, tak jak tu mówisz, język, którego Jezus używa, nie znał całej tej palety kolorów. Więc operowanie skrajnymi przeciwieństwami powodowało, że uszy słuchaczy się momentalnie, no, kierowały w kierunku, znaczy ustawiały się w kierunku tego słowa. No, jeżeli ktoś mówi, używa słów matka, ojciec, żona, dziecko, a nawet ty sam i uderza czasownikiem nienawidzieć, no to jest coś, co od razu zwraca głowy słuchaczy, bo to jest coś, co staje w poprzek naszej natury, no bo z reguły matkę, ojca, żonę, dzieci się kocha i im się podaje wszystko, co najlepsze i stara się im oddać to, co... Więc ta zasada kontrastu jest też jedną po prostu z zasad kompozycji dobrej przypowieści, żeby ją zapamiętać i przenosić w sobie i opowiadać dalej. Ona musi być spójna, ale przede wszystkim musi być przykuwająca uwagę. Gdyby dał wykład na temat tego, jak należy naśladować go w kilkunastu punktach, to prawdopodobnie do nas dotarłyby jakieś zniekształcone formy, ulepszone bądź wygładzone przez redaktorów. A tu mamy taką perłę, prawda? Coś takiego, co daje człowiekowi no, możliwość skupienia uwagi. Nawet dzisiaj po tylu latach od czasu, kiedy została wypowiedziana.
No to prawda. Jest to wyzwanie niewątpliwie do przyjęcia takiego słowa, które no, wytrąca z równowagi, przebudza słuchacza, co by nam się dzisiaj przydało niewątpliwie. Ale to jest też sztuka, drodzy Państwo, właśnie czytania słowa. Nie? To czytanie w takiej perspektywie, jakby to słowo było do mnie głoszone, jakby to Duch Święty mnie to słowo dyktował, jakby w istocie ta przypowieść trafiała do mnie po raz pierwszy w życiu. To nie jest łatwe, bo jakby stanąć z boku słowa, które, jeszcze raz powtórzę, z ojcem Maciejem wielokrotnie do nas już trafiało, nie jest łatwe, ale jest możliwe i jest potrzebne, bo wtedy rzeczywiście jesteśmy w stanie wychwycić z niego jakieś nowe treści. Zresztą my musimy sobie powiedzieć, że to słowo, które przychodzi do nas, ono nas zawsze spotyka w innej sytuacji. Słowo jest niezmienne, bo Bóg jest niezmienny, Bóg jest jeden, wieczny, prawdziwy. Natomiast my jesteśmy zmienni, my jesteśmy przypadłościowi, my jesteśmy nietrwali, my się zmieniamy. Nasza rzeczywistość, która jest kreowana przez mnóstwo różnych bodźców, zmienia się nieustannie. Więc to słowo zastaje nas ciągle w nowych warunkach. Nie? I dlatego nawet gdybyśmy mieli tę jedną, jedyną przypowieść, choćby o tych budowniczych, czy budowniczym, który musi zbadać możliwości dokończenia wieży, czy o królu, który wyrusza na wojnę i musi ocenić swoje możliwości. I gdybyśmy ją czytali każdego dnia, to ona mogłaby każdego dnia na nas oddziaływać zupełnie inaczej, dlatego że my każdego dnia jesteśmy w zupełnie nowym kontekście i moglibyśmy z niej wyczytać, wychwycić, usłyszeć zupełnie nowe treści adekwatne do naszego dzisiaj. a propos, dziś właśnie, dziś spełniają się słowa, któreście słyszeli. My jesteśmy, przypomnę, jeszcze 2 września nagrywamy tę audycję. Dla Państwa nie jest to tajemnicą, że przygotowujemy wcześniej. Nie możemy być co tydzień, niestety, w Niepokalanowie.
I... Samolot nam się zepsuł.
No, samolot zepsuł się, czy się nie zepsuł, ale Ewangelia dzisiejsza to jest właśnie Jezus w Nazarecie, w swoim własnym mieście, w którym przemawia i mówi, dziś spełniły się słowa, któreście usłyszeli. Więc to słowo, które słyszymy dziś, każdego dnia, ciągle na nowo, ono ma szansę się spełniać, realizować na naszych oczach i w naszym życiu.
Czy to już wszystko gwoli wstępu, czy możemy przejść dalej? Bo na razie wstępujemy, rozumiem, ten tekst, tak?
To był wstęp już?
Tak, tak myślę, czy nie?
Ja nie wiem.
Nie wiesz?
Nie, nie, ja już myślałem, że to już jesteśmy w części zasadniczej.
Aha, nie, to w takim razie w porządku.
Przespałem wstęp, znaczy.
Przeziewał ojciec, ale obiecuję Państwu, że do połowy audycji się pobudzimy. Kawa zacznie krążyć w naszych żyłach, kofeina nas pobudzi. Ja mam takie zdanie tutaj, które mnie zastanawia i fascynuje od dłuższego czasu. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że dość często w Ewangelii mamy to takie otwarcie perykopy słowami, że wielkie tłumy szły z Jezusem, za Jezusem, czy gromadziły się wokół Niego, czy przemieszczały się z Jego powodu z miejsca na miejsce, bo słyszały, że gdzieś się udaje. Cały czas mamy te tłumy, które są w Ewangelii. I zauważcie, że dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się właśnie takim zdaniem. Wielkie tłumy szły z Jezusem. Nie za Nim, ale z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich. I tu padają te słowa, o których ojciec Michał tak ładnie powiedział. Te słowa takie bardzo zero-jedynkowe. Miłość, nienawiść. 2 zupełnie przeciwstawne terminy, które nie tylko polaryzują nam rzeczywistość, ale sprawiają, że człowiek nadstawia ucha. Bo jest to rzecz dosyć istotna. Miłować, nienawidzić, prawda? Przepraszam, prawda, mieliśmy wrzucać grosik do słoika za każdym razem, jak pada to słówko.
No już w zeszłym roku to ojciec chyba samochód sobie kupił, nie?
Helikopter, ale mi się zepsuł. I ja mam wrażenie, że Pan Jezus, idąc w tym tłumie, on jest trochę poirytowany. Tak po ludzku. Nie chodzi mi o jakiś gniew, tylko taką irytację. Bo ewangelista wprost nam podaje, Jezus widząc tłumy, które idą z Nim, odwraca się, no i przepraszam, że użyję kolokwialnego zwrotu, wali między oczy takim tekstem, który rozkłada słuchaczy na łopatki. To nie ma w nienawiści matki, ojca, żony, dzieci, brata, wszystkiego, co posiada i siebie samego, nie może być moim uczniem. Tak jakby irytowała go ta masowość.
Po co idziecie?
Po co wy tu idziecie? Co was tu ściąga? Tak. Więc to słowo jest trochę jak sito, mam takie wrażenie, że to jest takie słowo, które ma właśnie przez ten cios między oczy, taki na dzień dobry, na przebudzenie, lepszy niż kawa, sprawić, że ten człowiek, który tak tłumnie idzie nawet nie za Jezusem, ale z Jezusem, więc ja to sobie wyobrażam, że to nie jest na zasadzie takie, jak to pięknie czasami wygląda na tych starych rycinach, że idzie sobie Pan Jezus polną drogą, a za Nim grupkami coraz to większymi ciągnie jakiś tłumek, który czeka na Jego słowo, tylko że on idzie w środku, otoczony tymi ludźmi, którzy nieustająco się rozglądają, czy on jeszcze idzie z nimi. I od razu rodzi się we mnie pytanie, chociaż Ewangelia nam tego nie podaje, jakie są motywacje tych ludzi? Czy to są ludzie, którzy widzieli któryś ze znaków Pana Jezusa? Czy może słyszeli jakąś naukę, która ich pociągnęła? Czy może właśnie jest wśród nich ktoś, kto doznał uzdrowienia i za nim poszli jego krewni, przyjaciele, sąsiedzi, mieszkańcy wioski, którzy na przykład widzieli, że miał uschłą rękę, albo że do tej pory siedział przy brzegu ulicy i żebrał, a teraz nagle idzie z Jezusem. I ta masowość tych ludzi, ona jest jak gdyby, tak jak mówię, źródłem tej takiej irytacji. I Jezus się odwraca, bo tak jak wiemy, miał tych 12 przy sobie. 12 ludzi, nie 500, nie 1000, 12 ludzi, których formował osobiście, wśród których, że tak powiem, też nie wszyscy byli doskonali, co zresztą pokazuje nam Ewangelia w dalszym swoim ciągu poprzez kasus Judasza. I to jest 12 ludzi i nawet w tych 12, których ma, jeszcze nie ma tej pełni doskonałości. A tu masz tłum, który idzie za nim. Więc tu mi się wydaje, że to słowo, oprócz tego, tak jak mówisz, że ono jest, no tak jak zawsze, ono brzmi dzisiaj, wybrzmiewa, przynosi jakiś konkretny owoc i efekt dla każdego słuchacza i czytającego, ale też jak gdyby ten oryginalny kontekst jest taki, że Jezus nam przypomina o tym, co jest jak gdyby tym warunkiem podążania za nim. Że to nie jest taki bezmyślny tłum, który idzie. Nie o to mu chodzi. Że to nie chodzi o to, żeby była tłumna, masowa manifestacja przynależności, sympatii dla Jezusa, tylko chodzi o coś zupełnie innego, co wynika też z dalszego ciągu tych słów, które rozpoczyna właśnie od tej mowy nienawiści, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem.
No ale powiedzmy sobie szczerze, że jakby to sito, o którym mówisz, ono nie jest szczególnie zachęcające. Nie jest tak, że Pan Jezus jakby coś obiecuje, albo żeby pozyskać sobie uczniów, w jakiś tam sposób ich próbuje ugładzić, pogłaskać, pochwalić, no wręcz przeciwnie, stawia wymagania, które są no bardzo wygórowane i w zasadzie w kontekście tychże wymagań, które dzisiaj słyszymy w Ewangelii, no to można by sobie powiedzieć i podejrzewam, że wielu współczesnych słuchaczy Ewangelii, może nie tych w kościele, ale takich, którzy spotykają się z nią może zupełnie przypadkowo albo w jakichś takich kontekstach świeckich, powiedzmy w rozmowach, czy wobec takiego fragmentu Ewangelii mogłoby sobie postawić pytanie, a kto by chciał być w ogóle twoim uczniem? A co ty masz takiego, co tak naprawdę motywowałoby nas do tego, żeby rzeczywiście twoim uczniem się stać? Co to w ogóle jest za program, za plan masz mieć w nienawiści? Ojca, matkę, braci, siostry? Czyli jakby Jezus mówi ludziom, że mają jakby nie kochać tego, co zwykle kochamy najbardziej i to ma być coś pociągającego, to ma być coś atrakcyjnego, to ma być coś, co tak naprawdę do niego przyciąga? Czy ta wartość uczniostwa jest zależna od mojego, no dzisiaj czytalibyśmy to, negatywnego stosunku do mojej rodziny, do mojej bliskiej, czy to wszystko musi być tak spolaryzowane, czy tego nie można jakoś łagodniej zrobić, czy ten Pan Jezus zupełnie nie ma pojęcia o zasadach jakiegokolwiek, nie wiem, marketingu, czy zarządzania kadrami, czy czymkolwiek innym?
Chyba nie ma.
Jakby zupełnie nie. Co w tym atrakcyjnego? Co w tym ciekawego tak naprawdę? Co w tej propozycji pociągającego?
No, używasz tutaj tych filtrów, które już kiedyś tu nadmienialiśmy w naszych audycjach. No, żyjemy w takim czasie, w którym wszystko, cokolwiek człowiek robi, musi być w jakiś sposób, no właśnie, atrakcyjne, kolorowe, pociągające, obiecujące, czyli wiąże się ze spełnieniem jakiejś obietnicy, czyli inaczej tego, co będzie mi dane. Człowiek się angażuje w cokolwiek, no ze względu na to, co będzie mu dane, niezależnie od charakteru przedsięwzięcia.
A co ty możesz mi dać, czego jeszcze nie mam?
A dzisiaj dokładnie, człowiek właściwie, no oczywiście nie mówimy, że przelewa się wszystkim i wszędzie, ale żyjemy, no wokół nas jest taki świat, który jest tak przepełniony wszelkiego rodzaju dobrami, materialnymi, niematerialnymi, no że trudno jest wzbudzić tak na dzień dobry jakieś pragnienie w takim statystycznym panu Kowalskim czy pani Kowalskiej. No bo co, dokładnie, co ja ci mogę dać, czego ty jeszcze nie masz? No niewiele jest takich rzeczy. Ale mnie jeszcze tutaj, właśnie to co mówisz, że te słowa, one nie są zachęcające, mnie się od razu skojarzyło to z mową eucharystyczną. Czyli wy chcecie odejść, nie? Panie, do kogo pójdziemy? Że te słowa były tak trudne, że wielu odchodziło od niego, nie mogąc znieść tej nauki. Mnie zastanawia, czy nie było czegoś takiego, czy taki był efekt tych słów, które dzisiaj słyszymy. Czy ludzie faktycznie powiedzieli, no to w porządku, skoro tak, to zawracamy, idziemy każdy w swoją stronę. Czy dalej ten tłum szedł za nim, bo tego nie wiemy. Ewangelia kończy się powtórzeniem po raz trzeci tego wezwania, jak gdyby kto nie bierze swojego krzyża, nie wyrzeka się, nie może być moim uczniem, nie może iść za mną. I nie wiem, jako czytelnik, czy faktycznie te słowa zadziałały jako takie sito i przesiały ten tłum, czy może doprowadziło do tego, że ludzie po prostu zatrzymali się na moment, zastanowili się, co tak naprawdę mnie ciągnie do tego człowieka, do tego cieśli z Nazaretu, który, no jak mówimy, jest prorokiem potężnym w słowie i czynie i coś nas do niego tutaj sprowadziło i idziemy za nim.
Ja nie wiem, ciągłe wyrzeczenie, ciągłe rezygnacje, ciągłe posty i czuwania nocne, to wszystko jest za trudne chyba. To zupełnie nie jest dla współczesnego człowieka.
No skoro kończysz taką ciężką nutą, to może posłuchajmy jakiejś muzyki przez moment.
I niech państwo nie odchodzą od radioodbiorników do telewizorów, bo my generalnie jeszcze wrócimy.
Jeszcze wrócimy. I witamy Państwa po krótkiej muzycznej przerwie. Ojcowie Michał Nowak, franciszkanin
i Maciej Baron, werbista.
Kolejna audycja z cyklu Między nami homiletami,
czyli ćwierćtony z ambony.
Jesteśmy, moi drodzy, przy Ewangelii. Z 8 września, to jest 23 niedziela zwykła, i ojciec Michał zakończył przed przerwą takim dosyć ciężkim słowem na temat tego, że jest to takie słowo, które no przygniata, ponieważ jest takim wezwaniem do wyrzeczenia pewnej negacji, zerwania naturalnego porządku, postawienia się w poprzek tym wszystkim ścieżkom, które sobie tak pieczołowicie wydeptujemy dzień po dniu wokół naszych bliskich, tych, których kochamy, na których nam zależy, których mamy w swoim sercu. A tutaj ta Ewangelia przychodzi, no jest dosłownie takim mieczem, o którym mówi Jezus na innym miejscu w swojej Ewangelii. Jest takim mieczem, który przynosi jakiś, no, swego rodzaju podział. Odcina tego, który chce iść za Jezusem, od tego, co wydaje się jego naturalnym środowiskiem, czyli domem rodzinnym, więzami,
no właśnie,
lojalnością.
Może warto by było to, troszeczkę te obrazy poszerzyć.
Tak, dlatego do tego właśnie zmierzam.
A, przepraszam, to już nie wtrącam się.
Otwieram ci już furteczkę i wypuszczam cię na to zielone pastwisko twoich poszerzeń.
Niechże ojciec zmierza.
No proszę bardzo,
już ojciec doszedł.
Użyłem, tak.
Rozumiem. Tak, to też jest taka myśl, drodzy Państwo, żebyśmy zobaczyli w tych obrazach, które Jezus nam daje, co tak naprawdę w tych wywoławczych osobach na przykład się, czy wywołanych osobach, co się w nich kryje, bo to jest cały szereg różnych znaczeń. Choćby ojciec i matka. Ojciec i matka to w naszym życiu są korzenie. To w naszym życiu jest jakaś historia, to w naszym życiu jest jakaś zależność również, bo my przecież jakby nie tworzymy się sami, tylko jesteśmy w jakimś tam sensie tworzeni przez nasze rodziny, przez naszych rodziców, i wiemy już dzisiaj bardzo, dzięki naukom o człowieku, choćby psychologii, jak znaczący wpływ na nas wywiera ten pierwszy okres naszego życia, tej pełnej zależności, a potem słabnącej z czasem zależności od naszych rodziców, od naszych bliskich, od tych, którzy nas kształtują i formują. A więc mamy cały obszar, co do którego Pan Jezus mówi, postaw znak zapytania na końcu. Nie? Zakwestionuj. Nie? Zobacz, czy to nie jest coś, co trzyma cię na uwięzi. A znowu, że odwołam się do współczesnych obserwacji, widzimy, jak bardzo częstokroć ludzie są związani przeszłością. Jak bardzo ona rzutuje na teraźniejszość i nie pozwala żyć w pewnej wolności, swobodzie, także w perspektywie jary, w perspektywie tego uczniostwa Jezusa. Mamy żonę, mamy dzieci, a to są więzi, które już są całkowicie zależne ode mnie. Żonę, no, w naszym kręgu kulturowym i cywilizacyjnym jednak każdy wybiera sobie sam. Wybiera się ją najczęściej w perspektywie jakiejś, powiedzmy, nie wiem, jakiegoś przylgnięcia duchowego, umysłowego, psychicznego, uczuciowego do siebie nawzajem, a więc jest to coś niesłychanie cennego, najczęściej związane z piękną drogą odkrywania siebie nawzajem, w kontekście czego pojawiają się dzieci, czyli krew z mojej krwi. Dla wielu ludzi są to najcenniejsze dzieła życiowe, prawda? Prawda, prawda, no prawda.
Siedem groszy,
tak. Czyli jakby ja powołałem do istnienia, nie? Oczywiście współtowarzysząc Bogu w tym, ale to jest coś, co ma wartość dla mnie, dla ojca, dla matki, nie? Dzieci. To jest jasna sprawa, więc tu znowu znak zapytania na końcu. Czy ciebie to nie trzyma, czy ciebie to nie wiąże bardziej niż ja? Brat, siostra, to są z kolei te więzy krwi, ale też więzy społeczne. To są te ludzkie zabezpieczenia również. Na kogo ja mogę liczyć bardziej niż na moje rodzeństwo, na moją siostrę, na mojego brata? Oczywiście przy założeniu, że te relacje jakoś tam właściwie się rozwijały i dzisiaj rzeczywiście nas cieszą, bo czasem jest tak, że rzeczywiście z rodziną to tylko na zdjęciu się dobrze wychodzi, niektórzy mówią.
I to na środku.
I to tak, mogąc jakby ich poodcinać od siebie. Z kolei ja sam, nie? Kto nie ma w nienawiści siebie samego. I tu znowu takie pytanie, no jak to na jednym miejscu Pan Jezus mówi, że mamy kochać bliźniego jak siebie samego, czyli kochać, a z drugiej strony mówi, że mam siebie nienawidzić. Nie? No, chodzi o to oddanie Jemu wszystkiego, co moje. O zakwestionowanie czy wyrzeczenie się, które ma być znakiem wolności. I tutaj o tę wolność, drodzy Państwo, chodzi przede wszystkim Jezusowi, o to, żebyśmy mogli mogli rzeczywiście dostrzec wartość bycia uczniem. Jeżeli my jesteśmy, powiedzielibyśmy tak obrazowo, oblepieni tymi wszystkimi relacjami, tymi wszystkimi zależnościami, tymi wszystkimi posiadaniami, które mamy, nie tylko materialnymi, ale choćby właśnie także doświadczeń, wspomnień, relacji, to my jakby mamy ogromnie, to tak jakby wyobrazić sobie siebie w takim dużym kożuchu, nie? Takim naprawdę grubym. Mamy ogromnie grubą warstwę na sobie tego wszystkiego, przez co jakby to nauczanie Jezusa musi się przebijać. I być może dlatego właśnie jest dzisiaj tak, że my stajemy i mówimy, a co ty masz takiego, czego ja już nie mam? Bo mamy na sobie tyle tego wszystkiego, żeby trudno nam dostrzec, trudno nam zobaczyć, zauważyć wartość nauczania Jezusa i wartość bycia Jego uczniem.
Pięknie to ojciec rozwinął.
Dziękuję.
Ja tu chciałem w ogóle tak zaznaczyć i powiedzieć, że to, co my się staramy tutaj też robić w czasie tych naszych audycji, to jest to wydobywanie na miarę oczywiście naszych skromnych możliwości, no tego przebogatego charakteru Ewangelii. Tak jak użyłeś tu bardzo ładnie na wstępie swojej dłuższej wypowiedzi, tych słów, że pewne znaki i symbole, które są no, związane z tymi słowami, że nie można tych słów odczytywać dosłownie czy w kontekście dzisiejszym bez uwzględnienia tej bogatej symboliki. Ja widzę, że nam często ucieka to, że Ewangelia faktycznie jest tą kroplą tego zakwasu, jest tym drożdżem wrzuconym do ciasta, że to, co powstaje w wyniku połączenia Ewangelii z moim życiem, Ewangelii z moją historią, że to przynosi zupełnie nowe odczytania, ale też każe mi pamiętać, że Ewangelia jest pewnego rodzaju znakiem, w tym sensie, że znak zapowiada, głosi pewną rzeczywistość, która jest poza nim, jest na przykład na pierwszy rzut oka niewidoczna. I gdyby poprzestać na tej lekturze dosłownej tego tekstu, tak jak mówisz, no jest to jakiś paradoks wewnątrz Ewangelii, no bo tutaj cały czas miłość, miłość bliźniego, miłość Pana Boga, miłość siebie samego, a tutaj słowo miecz, ogień, niepokój, dzisiaj wręcz nienawiść. Więc gdybyśmy poprzestali na takiej płaskiej, jednowymiarowej lekturze, która niestety jest właściwa dla naszych czasów. Zauważ, że dzisiaj jest wielkie ubóstwo znaków i symboli, chociaż paradoksalnie żyjemy w takim środowisku, które jest zarządzane znakami, ikonami, symbolami, prostymi komendami. Komunikujemy się przy pomocy już nawet nie SMS-ów czy e-maili, ale często jakichś form skrótowych, emotikonów, jakiś zbitek literek, które dopiero sobie trzeba w głowie rozłożyć, rozkodować. Więc z jednej strony, mówię, jest bogactwo obrazów dzisiaj, ale z drugiej strony jest bardzo płaska ta komunikacja, taka bardzo poleceniowo wykonawcza. Ten język, którym się człowiek na co dzień posługuje, jest tak zubożony, no bo też nie czytamy, jak to się mówi, nie słuchamy. Jeżeli słuchamy, to tych samych 30 piosenek w jednej czy drugiej radiostacji, które lecą przez cały rok, człowiek przestał jak gdyby pobierać to bogactwo z otaczającego go świata, a niestety Ewangelia no jest tak skonstruowana, że kiedy ją czytać właśnie w ten płaski, jednowymiarowy sposób, to ona jest tekstem strasznym. Tak. Po prostu.
I nudnym.
I nudnym, jak flaki z olejem. A dopiero oko i serce, które jest no trochę, tak jak mówię, tym zakwasem poruszone, dopiero widzi, jak to wszystko rośnie i puchnie w środku, że tworzy się taka zupełnie nowa jakość, którą trzeba umieć też strawić. Trzeba mieć aparat, żeby ją poznać, zrozumieć i przyswoić. I tego jak gdyby też powinniśmy się uczyć każdego dnia. I ta Ewangelia dzisiejsza wyjątkowo nas tego uczy.
To jest, drodzy Państwo, trochę tak mi przyszedł teraz do głowy obraz, gdyby posadzić człowieka, który się wychował w dżungli amazońskiej na przykład, bo to teraz taka modna dżungla we wszystkich mediach się pojawia. Posadzić go na przykład w Stanach Zjednoczonych przy stole i postawić mu kubełek chińskiego jedzenia. No, zakładamy, że prawdopodobnie nie wiedziałby, jak się do tego zabrać zupełnie i może by zaczął gryć kubełek. A rzecz w tym, że kubełek trzeba najpierw otworzyć. Może ten urokliwy zapach by go nęcił i kusił, ale nie bardzo potrafił jakby się do niego do środka dostać. Oczywiście to taka...
Nie wiem, czy obraz, ma Ameryka i nie wiem, czy chiński jedzenie, ale rozumiem, o co chodzi.
Aczkolwiek obraz oczywiście, no może już i w Amazonii by wiedział, a może i szybciej by wiedział niż inni, bo te owoce, do których się musi dostawać do miąższu, do środka, by go jakoś tak intuicyjnie naprowadziły na kierunek. Ale zmierzam do tego, że Ewangelię trzeba rozpakować, że to nie jest proste. Nie? To często, mówię, jeżeli człowiek jest daleko bardzo, nie czyta na co dzień, nie spotyka się z tym słowem, nie czyta również komentarzy, nie buduje w sobie pewnej kultury biblijnej, to chińskie pudełko jedzenia, no bo to najczęściej w pudełkach się te chińskie...
W Ameryce tak właśnie.
W Polsce też. To chińskie pudełko jedzenia nie robi na nim specjalnego wrażenia. Jeżeli człowiek już odrobinę powiedziałbym kolokwialnie, liznął Biblii, już wszedł w słowo, już ma jakieś doświadczenie, to on już czuje zapach tego jedzenia, które pobudza jego kubki smakowe i chce więcej.
To jest tak obrazowo mówi, że ja już się głodny zrobiłem.
I dopiero jak się rozpakuje to pudełeczko, można zacząć smakować. I wiemy, jak to z tym jedzeniem jest. Ono ma wiele walorów smakowych ukrytych, często warstwa po warstwie odkrywamy i idziemy w głąb. I to jest taka najbardziej, powiedziałbym, podstawowa metoda naszego spotykania się ze Słowem Bożym. My musimy sobie zdawać sprawę, że w momencie, kiedy do niego podchodzimy, ono jest zamknięte jak pudełko. My sobie oglądamy to pudełko z zewnątrz. Przypowieść o synu marnotrawnym. No, mój Boże, każde słowo jest znane, można recytować z pamięci. Nie? To
nie
chyba najbardziej znana ewangeliczna przypowieść. I to jest pudełko. Nie? One są wszystkie takie same, te pudełka chińskiej restauracji. Natomiast każde z nich kryje inny produkt, inną zawartość, inne pożywienie. Więc miejmy tego świadomość, drodzy Państwo. I dlatego, co się z tym wiąże, to się nie da na szybko. Tu się nie da jakby tak otworzyć jest. Ewangelii i stryk, fik i już jestem, już pomedytowałem, już 7 minut i już mam taką medytację odprawioną dzisiaj, że ohoho, nie? No nie da się. Oczywiście cudownie jest zaczynać od czegoś. No cudownie jest, jeżeli ktoś nigdy nie czytał, jak usiądzie na te 5 minut, to brawo i no od czegoś trzeba zacząć. Nie można oczekiwać człowieka, że będzie pół godziny spędzał.
No dokładnie, amator chińskiego jedzenia najpierw zacznie od ryżu, potem surową ośmiornicę z patyka będzie zlizywał, nie?
Także to też jest pewna etapowość i miejmy tego świadomość, bo my tu tak trochę odbiegliśmy od tematu może istotnego, ale przy okazji też dobrze by było, żebyśmy się uczyli, jak z tym Słowem Bożym się zaprzyjaźniać, bo tak naprawdę codzienność nas do tego wzywa.
No wzywa. Ja też chciałem wrócić do tekstu tutaj, który nas dzisiaj dotyczy. Mówisz właśnie o tym, że to słowo, do którego się podejdzie tak po prostu z marszu, jest zamknięte, potrzebuje jakiegoś klucza, żeby je otworzyć. I mnie się tak dzisiaj rysuje w kontekście też tego, co Jezus mówi na początku, kiedy zwraca się do tych tłumów, że tu jest mowa o krzyżu też.
Jest.
Trzykrotnie właściwie, nie? I no, na naszych studiach uczyliśmy się, że kiedy mamy jakiś fragment, który nam jest trudno zrozumieć, zawsze trzeba zwrócić się do krzyża, popatrzeć na niego z perspektywy Wielkiego Piątku. I kiedy spojrzymy sobie na to słowo dzisiejsze z perspektywy krzyża, z perspektywy Wielkiego Piątku, zobaczymy, że faktycznie krzyż Jezusa jest takim kluczem, który otwiera całą rzeczywistość. Bo jeśli spojrzymy sobie na Jezusa ukrzyżowanego, tego, który w Wielki Piątek dokonał tego, co celebrujemy w każdej Eucharystii, czyli wyzwolił człowieka, pojednał niebo z ziemią, otworzył tą bramę niebios dla wszystkich tych, którzy przez jego otwarte serce pragną wnieść i w niej uczestniczyć, no to wtedy te słowa o nienawiści, o tym zerwaniu tych wszystkich, tak jak mówisz, tego zerwaniu tego kożucha i stanięciem w nagiej prawdzie przed sobą, przed Panem Bogiem, przed drugim człowiekiem, one nabierają zupełnie nowego znaczenia. Że gdybyśmy się chcieli zapytać, kto jest tym, który znów w cudzysłowie ma w nienawiści wszystko to, co jest naszym źródłem zabezpieczenia, jest naszą historią, Jezus ukrzyżowany jest absolutnie pozbawiony tego całego zaplecza, tego wsparcia, tak jak mówisz, tego dzieła rąk swoich w postaci różnego rodzaju relacji, które powinny dawać bezpieczeństwo. On jest z tego wszystkiego odarty, on jest nagi przed Bogiem, przed swoim Ojcem i składa ofiarę z siebie, która jest przyjęta. Jak gdyby tutaj też, wydaje mi się, jest klucz do zrozumienia tej Ewangelii, że ten, kto chce naśladować Jezusa, iść za Nim, musi być też gotów na to, żeby przyjąć krzyż. Dzisiaj wydaje mi się, że jest trochę taka mentalność weekendowa. My byśmy najchętniej na ten Wielki Piątek z miasta wyjechali, bo to nie jest na nasze nerwy. I wrócili sobie pierwszym autobusem w niedzielny poranek, kiedy można sobie z radością popląsać wokół pustego grobu i cieszyć się tym, co się dokonało, z pominięciem Wielkiego Piątku. Tymczasem Jezus nam przypomina dobitnie, że nie ma takiego chrześcijaństwa, które na weekend w Wielki Piątek bierze sobie wolne. Jeżeli kto chce iść za mną,
ojcze, ja tam byłem w Ameryce, przepraszam, i tam jest wolne w Wielki Piątek.
No i właśnie, może niedobrze.
No niedobrze, może niedobrze.
Ja mówię troszkę teraz, może
tak, przepraszam, oczywiście,
wtrąciłem. Ale mnie chodzi o taką mentalność naszą też, jako chrześcijan, jako katolików, że najchętniej byśmy ten Wielki Piątek, minęli jakimś objazdem, może będzie jakaś promocja, gdzieś wyjedziemy sobie. Tak symbolicznie mówię w tej chwili, żeby nas tu nie było, bo ten krzyż jednak jest taki straszny, krwawy, brutalny, nieusuwalny w jakiś sposób, nie da się nic zrobić tutaj, jest to to tragiczne wydarzenie. No i najlepiej by go było gdzieś zakamuflować, nie? Cieszmy się tą niedzielą zmartwychwstania, ale ten Wielki Piątek z Wielką Sobotą, to są takie dni dosyć trudne. Zresztą to widać bardzo często po frekwencji w czasie Triduum. Mhm. Wielki Czwartek jeszcze masz, powiedzmy, wspólnotę, która jest dosyć sążnista w tych ławkach, ale czasami Wielki Piątek czy Wielką Sobotę, która jest no najpiękniejszą z liturgii, no tych ludzi jest sporo mniej, bo wszyscy już wyświęcili koszyczek o 15, szykują się na niedzielę i tak to jest takie jakieś takie, no jakbyśmy dawali do zrozumienia, że nie do końca ogarniamy sens tych dni. A tutaj ta dzisiejsza Ewangelia mówi o krzyżu, wyraźnie mówi o krzyżu, nie? I ten krzyż jest, wydaje mi się, kluczem do tego, żeby to zrozumieć, że tak Jezus odwraca się, widzi tłumy i doskonale wie, co będzie pod krzyżem, że będzie tam garstka, będzie matka, będzie Jan, nie będzie tłumów, które będą szły za nim, a to jest właśnie ten moment, w którym rodzi się prawdziwa relacja z nim. Bo jemu zależy na świadomych uczniach, nie na tych tłumach, które dzisiaj krzyczą Hosanna, a jutro ukrzyżuj go, tylko jemu zależy właśnie na tej matce, na tym Janie i jeszcze jednej czy dwóch kobietach, bo to są ludzie, którzy zrozumieli, o co chodzi. Oni tam są nie dlatego, że się czegoś boją, albo że się czegoś nie boją, ale są tam dla samego Jezusa, w którym odnaleźli tą wartość absolutną, która porządkuje ich życie. Bo też wydaje mi się, że tutaj w tej perykopie Ewangelii o to też chodzi. W tych słowach o nienawiści, w tym wszystkim, o czym mówiłeś, że jest to pewna zapowiedź uporządkowania rzeczywistości, tak jak to miało miejsce na początku. Kiedy Pan Bóg przechadzał się po ogrodzie Eden, człowiek był bardzo blisko Niego, nie było tego kożucha, tak, który człowiek na siebie ubiera. I wydaje mi się, że tu jest jak gdyby też o tym mowa, że Jezus nie tyle zachęca nas do tego, byśmy się okopali i zbudowali wysoki mur między tymi, którzy są naszymi bliskimi, ale żebyśmy zauważyli, co grzech zrobił z naszą miłością, że my potrafimy zapomnieć o Panu Bogu i całą naszą miłość, która nie jest przecież niczym złym, ale zakotwiczyć w człowieku, który przecież też jest przemijający, też jest grzeszny, też umrze, też nas zostawi, też to wszystko przeminie. I tam, że ta nienawiść jak gdyby jest nie tyle wezwaniem do niechęci czy wrogości, tylko żeby na nowo uporządkować wszystko w Chrystusie, żeby podnieść tą kotwicę i zobaczyć, co jest jak gdyby źródłem i sercem.
Jest takie jedno słowo, które znakomicie tę rzeczywistość chyba wyraża, ale może po krótkiej przerwie je Państwu zdradzimy. I tak właśnie upłynęła kolejna muzyczna przerwa, sponsorowana dla nas i dla Państwa, jak zawsze, przez naszego drogiego Tadeusza, który tam dba o to, aby Państwo usłyszeli jakieś fascynujące utwory.
I mogli sobie wokół radioodbiornika popląsać
w niedzieli. I herbaty sobie zrobić, gorącej albo chłodnej. Nie wiemy, jaka tam pogoda 8 będzie, ale
drodzy Państwo... mówię, pierwszy śnieg będzie padał.
Może być. Drodzy Państwo, słowo, które mi przychodzi do głowy, oczywiście nie jedyne pewnie, którego można użyć w tym kontekście, o którym mówił Maciej przed przerwą, to jest szaleństwo. Szaleństwo Ewangelii, szaleństwo krzyża. Mnie się wydaje, że Jezus dzisiaj ludziom pokazuje drogę szaleństwa, że Ewangelia nie jest dla grzecznych dzieci, nie? Ewangelia nie jest na katechezę do przedszkola. Chociaż oczywiście korzystamy z niej na katechezie w przedszkolu, ale to nie jest ten poziom, na którym można ją zrealizować w pełni. I Jezusowi chodzi o dojrzałych uczniów, o dojrzałych chrześcijan, o tych, którzy pojmą i zrozumieją, że tu niewiele jest przewidywalności, że tu tak naprawdę nie
jedyną
może być...
pewną rzeczą jest tak naprawdę krzyż.
Otóż to, że tu tak naprawdę nie może być innej kotwicy niż krzyż, że tu nie może być innego zakorzenienia niż to podążanie za Panem, ale w sposób całkowicie świadomy i z wyboru. Tylko w tym kontekście zadziwia ten wątek planowania, który się tam pojawia, czyli ta wieża, którą budowniczy zaczyna i musi wiedzieć już przed, czy na pewno mu wystarczy na dokończenie. I ten wątek króla, który no, na wojnie ma się zmierzyć z kimś, kto ma więcej wojska i musi ocenić rzeczywistość. No to jak? Jednak szaleństwo, czyli pewna nieprzewidywalność, spontaniczność, a z drugiej strony jest to planowanie, to nie, jakoś tak, nie wiem, ta rozbieżność mi tutaj powstaje taka. Co ojciec na to?
No powstaje taka rozbieżność, no nie można się z tobą nie zgodzić.
Nie, wydaje mi się, że potrzebny jest realizm. Nawet nie chodzi o przewidywalność pewną, ale chodzi o pewien realizm w życiu.
Znaczy używanie rozumu, nazwijmy to po imieniu.
Tak. I
bo taka... często zarzuca się ludziom wiary, że właśnie żyjemy w jakimś nimbie szaleństwa. Tymczasem dla mnie osobiście nie ma nic bardziej racjonalnego niż życie Ewangelią, w sensie to wpuszczanie tej kropli zakwasu do rzeczywistości, że to wymaga, no więc zakład, nie tylko zakłada, ale wymaga no pewnej racjonalności, używania rozumu, stawiania sobie racjonalnych pytań, tak jak to mówiliśmy wcześniej, tak, o to, kim jestem, co mnie trzyma, co mnie więzi, co zbudowałem. To są pytania właśnie inżyniera, architekta, który staje przed budowlą swego życia i patrzy, czy nie zaczął przypadkiem od komina w tej swojej hierarchii wartości. Czy rzeczywiście nie położył, albo inaczej, czy położył fundament, który no, nie pozwala mu zbudować nic więcej, bo jest, nie wiem, mały, albo chybotliwy, albo po prostu krzywy i to, co będzie budowane prędzej czy później albo się zawali, albo komuś zrobi krzywdę, albo będzie po prostu wstydem przed wszystkimi, którzy będą tą budowlę mojego życia podziwiać i oglądać. I tu bardziej, znaczy to przewidywalność, owszem, może jest też jakieś przewidywanie przeszłości w tym sensie, że no, myślę o tym, co może się stać, ale tak jak mówisz, bardziej wydaje mi się, że jest to też swego rodzaju wezwanie do tego, żeby nie zapominać o tym, co dobry Bóg włożył nam w tą mózgoczaszkę i co tam pracuje pod tym czerepem, żeby też tego używać w sposób taki jak najbardziej codzienny, powszedni.
Myślę, że to, co powiedziałeś, tak, realizm oceny samego siebie dziś, nie? To jest to moje dziś. Ja widzę, że Bóg mnie wzywa do szaleństwa, ale ja muszę powiedzieć sobie dziś, na jakie szaleństwo mnie stać. Nie? Być może jutro będzie mnie stać na inne szaleństwo, na większe szaleństwo, ale dzisiaj w istocie badam, tak jak powiedziałeś, fundamenty, może liche, położone takie, że nic się na nich nie da zbudować, a może jest dokładnie przeciwnie. Może tak zainwestowałem w fundamenty, że nigdy niczego więcej nie pobudowałem. W fundamentach można by założyć po prostu, nie wiem, miasteczko Twin Peaks, które by tam pomieściło masę ludzi. Natomiast, no bo kto by chciał pod ziemią mieszkać? Natomiast cała reszta budowli jeszcze w ogóle nie tknięta. Więc jakby chodzi o rzeczywistość tego tu i teraz. Gdzie ja jestem i co ja mogę na dzień dzisiejszy. Nie? Żeby jakby ocenić, bo ja myślę, że to ta cała Ewangelia, tak jak powiedziałeś, ona zmierza do tego, żeby tych ludzi, którzy idą za Jezusem, którzy pewnie mają wiele różnych tam oczekiwań, pragnień, może zainspirowani, bo ten wątek się jeszcze nie pojawił, bo mówili, że może widzieli, coś słyszeli, a może jeszcze nic nie widzieli, może jeszcze nic nie słyszeli, może po prostu się czegoś spodziewają. Nie? Kuglarz się pojawił, wspaniały, nowy, tu jakieś przewroty robi, przedziwne rzeczy proponuje, opowiada dziwne historie, wesołe i smutne. Do tego jeszcze jakiś taki ma zmysł, że nagle chleba się robi dużo. No, fascynująca sprawa. Nie można sobie iść za takim i a nuż coś się wydarzy, nie? To nigdy nie wiadomo.
A tu się wydarza krzyż.
A tutaj Jezus mówi o rzeczywistościach takich, które mówią o szaleństwie, krzyża, Ewangelii i ty się, człowieku, obudź. Ty zobacz, gdzie ty dzisiaj jesteś. My się nie bawimy, nie? Nie idziemy, to Ewangelia to nie jest zabawa. My idziemy w bardzo poważne sprawy, potrzeba szalonych ludzi. 12, wspominałeś o nich, o tej grupie zwartej, która zainicjowała wspólnotę Kościoła. 12 ludzi, którzy jakby okazali się na tyle szaleni, rzecz jasna, przy pomocy też łaski Ducha Świętego, którego otrzymali w zesłaniu, że zapalili cały świat, ówcześnie znany świat. 12 ludzi, którzy szli, zapalali innych, tamci zapalali kolejnych, jak iskra po ściernisku, Ewangelia się rozchodziła. Poprzez ludzi szalonych. Nie poprzez ludzi, którzy w kapciach siedzieli przy radioodbiornikach Radia Niepokalanów, słuchając naszych fantastycznych audycji.
Czyli nie mamy nic przeciwko kapciom i radioodbiornikom.
Nie, oczywiście, drodzy Państwo, wszyscy tego szaleństwa sobie życzmy, bo to naprawdę rzecz w tym, żebyśmy ruszyli z miejsca. To papież Franciszek o tej kanapie przysłowiowej wspominał, żeby zejść z niej, żeby ten komfort życia swojego jakby opuścić, żeby Ewangelia nas wypchnęła na drogi. I tu nienawiść mamy, nie? Tu jest coś, co mówi zostaw, nie? Pożegnaj. W jakimś sensie duchowym, mentalnym, nie? A może i rzeczywistym, bo to też dzisiaj jest częstokroć obserwowane przez nas, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z młodymi ludźmi, którzy stoją przed wyborem swojej drogi życia. No czasem trzeba im powiedzieć wprost, musisz opuścić rzeczywistość.
Trzeba powiedzieć w prostych słowach, do czego odnosi się Ewangelia jako całość, ale też ten konkretny tekst. Tak, no, pozwolę sobie wrócić jeszcze raz do tego, że no, operujemy obrazami, symbolami, które są dla nas, tak jak mówisz i mówiliśmy, nie, znane, słyszane, powielokroć. Ale musimy mieć świadomość, że chociażby właśnie ten opis pierwszego grzechu pierwszych rodziców, nie? Że on kreśli pewną sytuację człowieka. I w tej sytuacji, która ma miejsce, ojciec Michał tutaj jakąś dziwną gimnastykę uskutecznie radiową.
Budzę się, ciągle się budzę, bo dzisiaj jakaś taka...
Można sobie postawić pytanie, co dokonało się poprzez grzech, nie? No i używając tych słów dzisiejszej Ewangelii, w tym pierwszym grzechu człowiek znienawidził Boga, nie? Postanowił, że da sobie radę sam. Tak. Postawił siebie w centrum. W sobie zauważył możliwość ratunku, spełnienia swoich aspiracji, pragnień, pożądliwości, tego wszystkiego, co jest nasze, ludzkie. A więc co musi się stać w Chrystusie? W Chrystusie musi się jak gdyby człowiek znienawidzić, w sensie musi znienawidzić efekt tej swojej samowoli, tej swojej pychy, tego wszystkiego, co się dokonało w momencie grzechu, jak gdyby przywrócić ten porządek, który został utracony. Czyli cała posługa Jezusa, jego nauczanie, jego wędrowanie, to jest dążenie do tego, żeby było tak, jak przedtem, żeby przywrócić tą zaburzoną harmonię, żeby człowiek rzeczywiście zobaczył, że to, co stworzył, to, w czym pokłada nadzieję, że to jest efekt jego nienawiści do Boga, to nie jest dzieło miłości. Że to, że myśmy się zapadli w drugiego człowieka, czasami można usłyszeć, że ktoś sobie nie wyobraża życia bez swojej żony i męża. Ja zawsze się wtedy pytam, mówię, a gdzie tu jest miejsce na sakrament małżeństwa, do którego zapraszacie Chrystusa? I wasza miłość w pierwszym rzędzie jest taka, jaką Chrystus umiłował swój Kościół, że kiedy wypychamy ten, nawet w sakramentalnym małżeństwie, potrafimy wypchnąć Pana Jezusa za drzwi domu weselnego i jesteśmy tak na sobie skupieni, tak zapadnięci się w siebie, że nie widzimy możliwości egzystowania. No, śmierć was kiedyś rozłączy. Przyjdzie taki moment, że trzeba będzie temu drugiemu człowiekowi powiedzieć do zobaczenia. Mhm. A tu tego nie ma. Kiedy się wypchnie Pana Boga poza nawias, nawet w dobrej wierze, w tym sensie, żeby pokazać drugiemu człowiekowi, jak ja bardzo cię kocham, tak bardzo się w tobie zapadam, to nie o to chodzi, nie? To nie jest jak gdyby realizacja tego, o co chodzi w sakramencie małżeństwa. I nam to często ucieka, że cała Ewangelia jest dążeniem do tego pierwszego porządku, do tego, że Pan Bóg był w takiej bliskości, że nie był potrzebny ten kożuch.
Ale widzę, spodobał obraz kożuchy.
No bardzo, bo wczoraj było tak gorąco, jeszcze dzisiaj taki lekko chłodnawy dzionek się zrobił.
Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To jest tak, to mnie z kolei bardzo się podoba kotwica. Ta kotwica, w której, że tak powiem, mamy te nasze życiowe osadzenie. Gdzie ja tak naprawdę tę kotwicę rzuciłem? W czym ona jest? I to, drodzy Państwo, jakby no, przy innych okazjach mówiliśmy o tych naszych więzach, o tych naszych relacjach, które są w stanie nas od Boga w jakiś sposób oddzielać, odciągać. Kiedyś już wspominaliśmy o tym, że wiele osób mówi, jak to ja mam kochać Boga bardziej, nie? Jak, w jaki sposób bardziej niż moich bliskich, że to przecież jest zupełnie niemożliwe. To jest ten cały temat odróżniania darów od dawcy, uświadamiania sobie, że tak naprawdę ja mam tych, których kocham, tylko i wyłącznie dzięki Jego miłości, tylko i wyłącznie dzięki temu, że On mnie umiłował i mi ich podarował. I dał mi ich po to, abym ja wobec nich był wolny, nie wobec nich był zniewolony, czy nimi zniewolony, czy swoją miłością do nich zniewolony, ale żebym był wolny wobec Niego, czyli też gotowy i podatny na propozycje szaleństwa z Jego strony, które mogą zupełnie oczywiście nie wiązać się z tym, że ja założę buty trampki i wsiądę na rower i pojadę do Indonezji głosić Ewangelię, ale mogą być związane z jakimiś wyzwaniami tu i teraz, w mojej rzeczywistości, które będą zupełnie przekraczać moje wyobrażenia, moje oczekiwania, moje dotychczasowe praktyki. Nie? To jest czasem, to bardzo ładnie widać, ja tak odwołam się do duszpasterskiej praktyki, kiedy ludzie, powiedzmy, doznają tego drugiego nawrócenia, czyli tak odkrywają Pana Boga jako takiego realnego, rzeczywistego, nie? Działającego, żyjącego dzisiaj i nagle zaczynają robić rzeczy, co do których sami mówią, że gdyby im ktoś jeszcze pół roku temu powiedział, że on, nie wiem, wyjdzie na ambonę i będzie opowiadał o swoim życiu, na przykład, nie, wobec tam 500 osób, albo że będzie, nie wiem, na jakimś tam spotkaniu modlitewnym ręce wznosił, albo klaskał, albo śpiewał, nie, albo w ogóle jeszcze robił tego typu rzeczy związane z jakimiś tam ewangelizacyjnymi projektami, to pewnie by się uśmiechnął i popukał w czoło. Natomiast dzisiaj jest do tego zdolny, bo Bóg go do tego uzdolnił, a on w to szaleństwo Ewangelii wszedł. Więc myślę, że to jest takie główne zaproszenie, którym Jezus nas dzisiaj nęci. Chcesz być uczniem, to bądź odrobinę szalony, a przynajmniej bądź gotów na to szaleństwo, które ja ci proponuję, które ostatecznie jest ukazane przez mój krzyż. Szaleństwo, które nie ma wiele wspólnego z przewidywalnością, ale ma też wiele wspólnego z realizmem naszego życia.
Te paradoksy Ewangelii, one są cały czas obecne.
Dokładnie, ale rusz z miejsca, nie tkwi w miejscu, nie? Bo to jakby z całą pewnością jest zarzucenie kotwicy w rzeczywistości, wobec której Jezus mówi, nie warto. Zarzućmy ją gdzie indziej, zarzuć ją we mnie, a ja cię pociągnę w takie rejony, które dzisiaj nie znasz, ale które cię nie zniszczą, wręcz przeciwnie, rozwiną to wszystko, co w tobie piękne, to wszystko, co ci dałem.
No i ja jeszcze na koniec, może bo powoli chyba będziemy lądować, ja wrócę do tej pierwszej sceny, nie? Kiedy Jezus widzi ten wielki tłum, który idzie z nim i cały czas pojawia się tutaj to słowo w tej perykopie, nikt, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może pójść za mną. I tak sobie właśnie myślę, czy Ewangelia sama przynosi nam odpowiedź, czy przynosi nam przykłady tego typu zachowania, czyli spotkania z Jezusem, które jest jednocześnie złożeniem wszystkiego, co się posiada w Jego ręce, wydaniem tego. No i Ewangelia jest pełna jak gdyby spełnienia tych słów, o których dzisiaj czytamy. Czy to będzie kobieta pochwycona cudzołóstwie, którą dyszący rządzą zemsty, czy sprawiedliwości tłum przyprowadza przed Jego oblicze? Czy to będzie Jair, który w swojej bezradności staje z miłością swojego dziecka jako jedynym kapitałem i składa go w pełnym zaufaniu w ręce Pana Jezusa, nie wiedząc, co będzie dalej. Czy to będzie ten niewidomy Bartymeusz, który jedynie swoim głosem mógł zaznaczyć swoją głęboką potrzebę i to wszystko, co posiada, czyli ten płaszcz, który zrzucił z siebie i zostawia za sobą, zostawia go, rzeczywiście porzuca, wyrzeka się tego, co posiada, ten żebraczy płaszcz i rusza na spotkanie z niewiadomym, że tu jest jak gdyby ta istota tego, o czym mówi Jezus. Takiego spotkania on pragnie i takich ludzi, którzy idą za nim, on szuka, czyli ci, którzy rzeczywiście w tym spotkaniu twarzą w twarz wszystko, co w danej chwili stanowi o istocie ich człowieczeństwa, o ich bycie, o ich przyszłości, oni są w stanie to złożyć w ręce Jezusa. I to jest jak gdyby to, wydaje mi się, że to jest to, co go zirytowało w tym tłumie, który szedł z nim, że tam nie dokonała się żadna ofiara ze strony tych ludzi, oni nic nie złożyli w jego ręce, a tak jak mówisz, szli albo wiedzieni ciekawością, albo oczekiwaniami, albo już byli zaprogramowani na taką koncepcję Mesjasza, maszyny do spełniania życzeń. Nakarm 5000, uspokój burzę, uzdrów niewidomego, załatw moją teściową, w sensie oczywiście pozytywnym, bo to dobra kobieta była. Ale rozumiesz, o co chodzi? Że tak mi się wydaje, że tu jak gdyby Jezus też pokazuje w całej Ewangelii spełnienie tych słów, że nie chodzi mu ten tłum, jemu chodzi o ludzi, którzy staną przed Panem Bogiem i są w stanie nie w lęku, ale w pełnym zaufaniu wszystko, co w tej chwili mają. Jair miał tylko i wyłącznie to dziecko, które przyniósł. Bartymeusz te swoje żebracze ręce i ten płaszcz, którym się ukrywał. Ta kobieta, życie wiszące na włosku, ale to każdy z nich na swój sposób składa wszystko, nie? W tą relację, w ten moment spotkania z Panem Jezusem.
I na czym polega paradoks? Że Pan niczego nie odbiera,
a daje wszystko.
A daje wszystko. Pomnaża. I tego Państwu życzymy z całego serca, żeby ta niedziela, która się jeszcze nie skończyła, może dla niektórych się dopiero zaczyna, jeżeli jesteście Państwo z nami na porannej audycji, a dla niektórych dobiega końca, jeżeli słuchacie nas późnym wieczorem. Życzymy, żeby ta niedziela...
Ogień już trzaska w kominku i topi te pierwsze płatki śniegu za oknem 8 września.
Niech ta niedziela będzie przeobfita jeszcze. To, co zostało z tej niedzieli, ten czas, niech będzie przeobfity w refleksję o tym, co mogę Bogu oddać w duchu szaleństwa Ewangelii, w duchu szaleństwa krzyża, bez obawy, że On mi zabierze, ale z pełną ufnością, z pewnością wynikającą z wiary, że On da więcej, że On pomnoży, bo On jest Bogiem pełnym miłości, który was z całą pewnością dzisiejszego dnia, niedzielnego dnia, błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Amen. Taki nowy element, ale cenny i ważny, bo my jako kapłani Kościoła Katolickiego, prezbiterzy, jesteśmy do tego wezwani. Jesteśmy wezwani, zaproszeni do tego, żeby błogosławić, więc niech Pan was błogosławi. Za dzisiejszą uwagę z całego serca dziękuję ojciec Michał Nowak-Franciszkanin
i ojciec Maciej Baron-Werbista.
Dobrej nocy, pokój dobro.
Amen.
I dobrego dnia.
I dobrego dnia, tak.